Jest godzina 17. Dzień dobry, witam Państwa na spotkaniu w ramach konsultacji społecznych w sprawie propozycji rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Ja nazywam się Wojciech Jachim, jestem rzecznikiem prasowym spółki NIOL, która jest operatorem strefy płatnego parkowania. Naszym celem dzisiaj jest zebranie jak największej liczby uwag, opinii w sprawie propozycji, o której przed chwilą mówiłem. Oczywiście zależy nam przede wszystkim na argumentach, chociaż zapewne będą też i emocje, bo strefa budzi emocje, budzi kontrowersje. Mamy tego pełną świadomość. Jedno, co wiemy na pewno, że jakąkolwiek decyzję nie podejmiemy, to nie będzie to decyzja, która zadowoli wszystkich, bo są i zwolennicy, i przeciwnicy rozszerzenia strefy, są zwolennicy i przeciwnicy strefy jako takiej w ogóle. To, co możemy zrobić, to spróbować znaleźć rozwiązanie, które będzie w interesie większości. Nie wszystkich, ale większości. No i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przybliży nas do tego celu. A program tego spotkania jest następujący. O wprowadzenie do zagadnienia poproszę pana dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pana Pawła Adamczyka. Jak działa strefa w tej chwili i jej okolice, to będzie tematem prezentacji, którą przedstawi pan Piotr Graczyk z Pracowni Inżynierii Komunikacyjnej, a propozycję rozszerzenia strefy przedstawi pan prezes spółki NIOL, pan Konrad Stępień. Jest z nami jeszcze kierownik Wydziału Parkowania spółki NIOL, pan Jerzy Fydrych. W razie pytań, które oczywiście mamy nadzieję, że padną, pytań szczegółowych dotyczących funkcjonowania strefy, będzie też do Państwa dyspozycji. No i oczywiście po tych dwóch wystąpieniach głównych oczekujemy na Państwa uwagi, na Państwa pytania. I tak jak mówiłem, jest to część procesu konsultacji, która mam nadzieję doprowadzi nas do właściwych rozwiązań. A zatem proszę teraz o głos pana dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pana Pawła Adamczyka.
Dzień dobry Państwu, jest mi bardzo miło powitać wszystkich. Ja chciałem na wstępie odnieść się do tego, w jakiej formie prowadzimy dzisiejsze konsultacje. Przypomnę, że konsultacje są prowadzone w oparciu o zarządzenie prezydenta miasta Szczecina z 18 lipca 2016 roku, że rozpoczęły się 20 lipca i będą trwały aż do 20 sierpnia. Mają przebieg tych konsultacji polega na tym, że odbędziemy dzisiaj to otwarte spotkanie, jak również cały czas w tym okresie trwania konsultacji zbierane są opinie dotyczące projektu rozszerzenia strefy. Opinie te można kierować na trzy adresy mailowe dedykowane jakby tym konsultacjom. Te adresy podane są na stronie internetowej i chciałbym pokrótce zachęcić Państwa do tego, aby ci wszyscy, którzy będą mieli pytania, zgłaszali się do pani Marty Kaszubowskiej, która prowadzić będzie listę chętnych do zadawania pytań, będzie wydawała numerki. Proponujemy, bo taka jest też praktyka przy prowadzeniu konsultacji w formie spotkań otwartych, aby po każdych trzech osobach, które będą zadawały pytania, następowała odpowiedź na te pytania i później kolejne trzy osoby zgodnie z tą listą będą zadawały pytania. Także kolejność będzie oparta o te zgłoszenia, które będzie przyjmowała pani Marta. Pani Marta będzie wydawała numerki i będziemy prosić kolejne osoby o zabieranie. Dzisiejsze spotkanie jest rejestrowane, dlatego prosiłbym też tych wszystkich, którzy będą zabierali głos, aby w miarę możliwości korzystali z dostępnych mikrofonów, po to, aby ten dźwięk, jego zapis był bardziej wyraźny. Spotkanie jest również transmitowane i dostępne w internecie online na stronie konsultacje.szczecin.pl. I uzupełnię tylko, że po zakończeniu konsultacji po 20 sierpnia sporządzany zostanie tradycyjnie raport z ich przeprowadzenia i będzie on podstawą tak naprawdę dalszych działań w zakresie podejmowania decyzji dotyczących przedmiotu konsultacji. Tyle tytułem wstępu. Poproszę zgodnie z tym, co było powiedziane przed chwilą, jeszcze o chwilę uwagi. Konsultacje są pochodną tak naprawdę projektu, który pojawił się, projektu rozszerzenia obszaru funkcjonowania strefy płatnego parkowania w mieście Szczecinie. Ten projekt to jest wynik tak naprawdę dwóch podstawowych elementów. Przede wszystkim wniosków, które w ostatnich latach napływają zarówno do Urzędu Miasta, jak i do operatora strefy, czyli do spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Wniosków poszczególnych mieszkańców, z których część tak naprawdę sprowadza się do tego, aby rozszerzyć funkcjonowanie strefy z uwagi na ograniczoną możliwość korzystania z miejsc do parkowania pojazdu. Te wnioski są kierowane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarach graniczących ze strefą. Drugi element, czy drugie źródło inspiracji do dzisiejszej konsultacji, ale przede wszystkim do projektu rozszerzenia strefy, to są badania przeprowadzone na temat funkcjonowania strefy w jej dotychczasowym kształcie. Te badania zostały przeprowadzone i o ich wyniku chciałbym poprosić pana Piotra Graczyka z Pracowni Inżynierii Komunikacyjnej z Poznania, aby omówił to i abyśmy mogli też odnieść się w późniejszej dyskusji, w późniejszych pytaniach też do tych wyników. Także z mojej strony na ten moment tyle. Zachęcam wszystkich do pobierania tych numerków, żebyśmy mieli możliwość porządkowania naszej dyskusji i oddaję już głos panu Piotrowi Graczy.
Panie Piotrze. Płatnego parkowania, ale aha, jeżeli mogę mówić stąd, bo inaczej sobie okay. Nie poradzę, to będę mówił stąd. Objęto zarówno obszar strefy badaniami, jak i też obszary zbliżone do tejże strefy, łącznie przebadano ponad 12 tysięcy miejsc postojowych i zanotowano podczas badań ponad 94 tysiące zachowań kierowców. I ja puszczę fragment, wyciąg jak gdyby, coś w rodzaju takiego wyciągu, nie wiem tylko, który tu jest ten, tak? Wyciąg z tych badań, specjalnie skrócony dla celów dzisiejszego spotkania. Badano, jak już powiedziałem, objęto miejsca postojowe w strefie A, około 4600 miejsc postojowych, stanowiących 59% miejsc płatnych w Szczecinie. I w strefie B, tańszej, czyli 3250-47%. Badano również, zlikwidowano w 2012 roku zachodnią część strefy, która była ówczesną częścią podstrefy C, najtańszej. Powiedzmy, jest to rejon na zachód od ulicy Alei Piastów, a do ulicy Bohaterów z Warszawy. Wskazano również, czy zamawiający wskazał również inne ulice przylegające do granic strefy w ogólnej liczbie 4300 miejsc postojowych. Ja pokażę dla tych z Państwa, którzy chcieliby sobie odświeżyć, jak wygląda strefa A. Te czerwone odcinki to są te odcinki, na których pobierane są opłaty w tej najwyższej kwocie. Oprócz tego mamy tą drugą strefę B. Ona jak gdyby uzupełnia, dopełnia do zbiór odcinków w samej strefie parkowania, gdzie są mieszkania. Pokażemy również to, co zlikwidowano w 2009 roku, w 2012 roku. To jest ten obszar, jak już wspominałem, na zachód od ulicy, od Alei Piasków i do Bohaterów Warszawy. Wśród tych przylegających do strefy płatnej ulic, łącznie z tą zlikwidowaną strefą C, znalazły się ulice, które są na tej mapie. Generalnie rzecz biorąc, ograniczenie od wschodu, od południowego wschodu, to jest Drzeka, od północy ulica Piotra Skargi, Błonia, od wschodu ulica Bohaterów Warszawy i poprzez końcówkę ulicy Sikorskiego do ulicy Ku Słońcu, czyli do drogi krajowej nr 10, później dalej w kierunku, jaki są ulica Narutowicza. Trzeba wspomnieć, że w okresie badań część z tych ulic podlegała pracom remontowym, na przykład końcówka ulicy Narutowicza 3 maja, 5 lipca była w remoncie i tak to się właśnie wtedy odbywało. Generalnie rzecz biorąc, całość zbadanych miejsc postojowych ukazuje ten schemat, gdzie widać już wszystkie strefy, podstrefy i oboczności. Na dzisiejsze spotkanie zostałem zobligowany do przygotowania takiej wersji wystąpienia, która będzie mówiła i będzie zgodna z tematyką dzisiejszego spotkania, czyli z ewentualnym poszerzeniem obszaru strefy płatnego parkowania w Szczecinie. Tu tytułem jak gdyby takich wyjaśnień powiem, że w Szczecinie godzina maksymalnego skupienia samochodów na obszarze badanym to jest godzina w pobliżu południa, czyli między 11 a 12. I w przypadku samej strefy płatnego parkowania, czyli tam, gdzie występują opłaty za parkowanie, napełnienie strefy jest w granicach 77%. W większości polskich dużych miast przyjmowane jest, że sytuacja, w której pozostaje w obszarze płatnym pomiędzy 10 a 30% miejsc wolnych, czyli nieobłożonych, jest to sytuacja pożądana. Jeżeli obciążenie w strefie płatnej en masse, czyli całościowo licząc, jest niższe niż te 70-65% lub wyższe niż 90%, to znaczy, że mamy do czynienia z przegięciem albo w jedną, albo w drugą stronę, z przegięciem cenowym. Jak widać w przypadku Szczecina, sytuacja w tej chwili jest bardzo poprawna. 77% to jest akurat na środku tego przedziału. W 2011 również były takie badania prowadzone. Wtedy były trzy podstrefy. Była podstrefa C, A i B. I wtedy to obciążenie było wyższe, ale liczone było w stosunku do innej masy wśród miejsc płatnych, do innej masy miejsc płatnych, dlatego że istniała wtedy podstrefa C. Ona nie tylko funkcjonowała między Aleją Piastów a Bohaterów Warszawy, ale do podstrefy C należały wybrane odcinki, dzisiaj będące w strefie A lub B. Mamy taką sytuację, że cały badany obszar wraz z miejscami poza strefą płatną przeciętnie obciążenie rzędu 88,6%. Co już jest w kolorze takim żółtym, zbliżamy się do granicy tych 10% miejsc wolnych, bo brakuje zaledwie 1,4%, żeby osiągnąć tą granicę niebezpieczną. Jak to wygląda w poszczególnych przypadkach podstref? Strefa A, strefa czerwona, powiem od razu, że tak szkolną metodą. Czarne odcinki jest źle, to znaczy wyczerpana jest chłodność danych odcinków ulic i więcej się nie zmieści. Powiem dodatkowo, że to więcej, które się tam mieści, czyli powyżej 100%, to są parkowania niezgodne z przepisami, czyli kierowcy parkują w bramach, w obszarach skrzyżowań, na drogach rowerowych, w okolicach bezpośrednio przy przejściach dla pieszych i tak dalej. Strefa B wygląda w ten sposób i tu, jak widać, też są odcinki kolorem czarnym, są też odcinki kolorem czerwonym, czyli te zagrożone, i są odcinki zielone, które świadczą, że na tych odcinkach akurat w godzinie maksymalnej akumulacji parkowania, czyli tego natłoczenia samochodów na ulicach, jest w miarę przyzwoicie. Ale to dotyczy strefy płatnej. Natomiast sporządziłem również taki obraz strefy, byłej strefy C, jeszcze nie mówię o całej reszcie, gdzie wycofano opłaty, zlikwidowano strefę i no, prawdopodobnie mieszkańcy tego obszaru wiedzą najlepiej, jakie są w tej chwili warunki parkowania. To, co widzimy, ulica Pocztowa, etc., etc., to są odcinki bardzo mocno zatłoczone, gdzie trudno już, poza wyjątkami, znaleźć wolne miejsca do parkowania pojazdów. Zmierzając w kierunku obłożenia w godzinie maksymalnej całego obszaru badanego poza płatną strefą, przeważa, jak Państwo widzą, kolor czarny i kolor czerwony, czyli te odcinki są mocno zatłoczone, o czym i o stopniu zatłoczenia powiedział chwilę. Ktoś mógłby powiedzieć, dobrze, to jest godzina maksymalnego napełnienia strefy między 11 a 12, czy tak jest przez cały dzień. W tym celu postanowiono uśrednić obłożenie poszczególnych odcinków ulic w stosunku do 9 godzin funkcjonowania płatności strefy, czyli od 9 do 17. I to uśrednienie nie daje wielkich odchyłek. Jest ono niższe oczywiście od godziny maksymalnej, bo jak sama nazwa wskazuje, maksymalna jest maksymalną. Tam było, pamiętacie Państwo, w płatnej maksymalne obłożenie 76,637. Tu przeciętnie z 9 godzin jest 72,8% zajętości miejsc i całość tam była na poziomie 80% tu obszar łącznie z tymi miejscami dodanymi przez miasto do zbadania jest na poziomie 76,99%. Gdyby to tak wyglądało, jak z tymi kawałami o tym, jak to średnio ktoś coś, to matematyka pokazywałaby, że jest wszystko fajne. Ale proszę sobie przypomnieć, jak wyglądała ta otulina wokół strefy płatnej, jeżeli chodzi o kolorystykę i stopień zajęcia miejsc postojowych. Ja nie chcę Państwa zanudzać kolejnymi obrazkami, które będą bardzo trudne do rozróżnienia między godziną maksymalną a godziną przeciętną, dlatego że one wyglądają bardzo podobnie i przy bardzo szczegółowych podejściach do poszczególnych odcinków ulic można by znaleźć miejsca, gdzie w godzinie maksymalnej jest czarne, a przeciętnie jest czerwone. Różnice nie są tak duże, żeby zajmować. Mogę to pokazywać oczywiście w sytuacji, kiedy będzie to konieczne, ale ten wykres, proszę Państwa, to jest rezultat badań nad płatnym i niepłatnym parkowaniem w Szczecinie od roku 2004 poprzez rok 2009, 2011, wreszcie 2015. Te kolorowe wstążeczki, które Państwo widzą, one obrazują stopień zatłoczenia obszarów badanych w godzinach od godziny 8 tam rano do godziny 17, gdzie trudno może zauważyć, bo tu są poszczególne lata, poszczególne elementy są pokazane, co tu jest istotnego. Na przykład ta klawa pokazuje, jak zmienił się stopień obciążenia pojazdami w Szczecinie na przestrzeni ładnych paru lat, 11 lat. Ta kolorystyka jest celowo użyta, że na dole jest, u góry, tu przepraszam bardzo Panie, ale na faceci rozróżniają wiadomo ile kolorów. W każdym razie ten jasno zielony pasek w środku, to jest ten pasek, który pokazuje to, o co chodzi w płatnym parkowaniu. Czyli między 70 a 90 procentami kolor jest jaśniejszy i zbliżony powiedzmy do selenowego, jeżeli tak można powiedzieć. Powinien być w zasadzie zielony. Tam, gdzie jest czerwono i powyżej i poniżej, to są sytuacje, w których dzieje się nie najlepiej, jeżeli chodzi o płatność. I widać, że na początku strefa w Szczecinie została założona, no, bo zakładano strefy w wielu innych miastach. Kraków był pierwszy, później był Poznań, później był Wrocław i tak po kolei i tak dalej. I ta sytuacja ulegała zmianom, tak jak Państwo widzą, ale u samej góry mamy pokazaną sytuację napełnienia obszarów, w których opłat nie ma. Ta niebieska linia, którą Państwo tu widzą, to jest obłożenie ulic nienależących do płatnego obszaru w Szczecinie, a badanych w 2015 roku. I widać, że przeciętnie kształtuje się to w pobliżu 110% napełnienia. To jest powiem, no do butelki witrowej nie da się nalazić więcej niż wody, ale w przypadku układu komunikacyjnego da się to zrobić. Dlatego, że mamy do czynienia z pojazdami, które parkują w sposób nielegalny, nie znajdując wyznaczonych miejsc postojowych, tych, które są oznaczone i uważane za prawidłowe, kierowcy chcąc w danym obszarze pozostawić swój samochód, parkują niezgodnie z przepisami i stąd liczba ich jest większa niż, powiedzmy, legalnych miejsc postojowych. Czy będzie tego więcej? No nie bardzo, dlatego że jeżeli już wykorzystaliśmy wszystkie miejsca legalne i wykorzystaliśmy miejsca nielegalne, czyli sięgnęliśmy do napełnienia 107-110%, znaczy, że tam już zaparkowanie jest bardzo trudne. Jest tu jeszcze jedna bardzo ważna cecha takiego parkowania. Ponieważ jest ono niepłatne, nie wymusza rotacji, czyli nie wymusza zmian na miejscach postojowych tak często, jakbyśmy mogli sobie tego życzyć. Co oznacza, że ktoś, kto przyjeżdża i parkuje tam 5 czy 6 godzin, bo taką ma potrzebę zaparkowania, blokuje miejsce postojowe dla innych, którzy mogliby na przykład przyjechać i chcieć coś załatwić w ciągu 15 minut i ci, którzy przyjeżdżają na te 15 minut, krążą po ulicach danego obszaru, poszukując miejsca postojowego, wywołując dodatkowe zatłoczenia na skrzyżowania, no bo jak on jeździ w kółko, bo chce koniecznie gdzieś tam zaparkować w tym pobliżu swojego punktu interesu, to wykonuje dodatkowe ruchy, które są z punktu widzenia obciążenia ulic z kolei niepożądane przez miasto. Pytanie, co z tym zrobić? Poszerzać, nie poszerzać? Lekarstwo na stref płatnego parkowania jest stosowane na świecie już od bardzo dawna. I muszę Państwu powiedzieć, że w wielu przypadkach okazało się być niewystarczające. Weźmy na przykład takie bogate kraje jak Norwegia czy Hongkong, jeżeli chodzi o miasto, gdzie oprócz płatnego parkowania wprowadzono opłaty, Londyn zresztą też do City wprowadził to, wprowadzono dodatkowo opłaty za wjazd do obszaru. Dlaczego? Bo przy pewnym stopniu uposażenia ludzi pracujących w City czy w tych centrach, im już jest dość obojętne, ile oni zapłacą za godzinę parkowania, czy tak jak na przykład w przypadku Amsterdamu w okolicach Targów Rai 10 koron za godzinę, to nie jest wielki problem, jeżeli trzeba zaparkować. I wtedy szuka się metod dodatkowo ograniczających. Różne są metody, numery nieparzyste, w nieparzyste dni tygodnia, parzyste, parzyste, etc. Tego jest cała masa. Ale pierwszym krokiem w celu ograniczenia stopnia wykorzystania w końcu pasa drogi publicznej, tak żeby go udostępnić większej liczbie niż tylko tym, którzy wpadną do tego pasa jako pierwsi, zajmą o godzinie 8 rano miejsce i opuszczą je o godzinie 16 czy tam 15, trzeba wprowadzić sposób reglamentacji czasu przede wszystkim po to, żeby odzyskać miejsce. Te wykresy przy szczegółowym przyjrzeniu się mówią, jaka jest różnica. I proszę Państwa, trzeba spojrzeć na tą linię ciągłą czerwoną, grubą. Ona znajduje się, jak Państwo widzą, w tym obszarze takim, tym seredynowym. To jest linia obłożenia strefy A, tej najdroższej. Natomiast ta niebieska to jest linia obłożenia obszarów przeciętna w poszczególnych godzinach poza płatnym postojem. Różnica jest znacząca, rzędu 30 paru procent do 40 procent. To, co Państwo teraz widzą na tym wykresie, to są średnie akumulacje od 2004 roku. Co to oznacza? Że przyjmując obojętnie, jaka by była liczba miejsc postojowych w danym momencie w strefie za 100%, bo one się różniły zarówno w 2011 roku, jak i w 2004, 2015, pokazuje to w obszarze płatnym, ile pozostaje miejsc wolnych i w jaki sposób wykorzystywane są miejsca zajęte. Zielony kolor, nie bez kozery używam tu pozytywnych kolorów i negatywnych, to są opłaty wnoszone za pomocą parkomatów i telefonu komórkowego. Kolor niebieski to jest ten ciemniejszy niebieski, o. To są identyfikatory mieszkańców obszaru strefy, czyli tych, którzy wykupili dla swoich ulic. Trudny moment, jasno niebieski, bardziej jasny niebieski, to są abonamenty, których wykup jest znaczący, ponieważ są względnie, powiem, w stosunku do tych, którzy płacą w parkomatach i w tym względnie tanie. Powiedzmy sobie, że średnia godzina parkowania opłacana w strefie w Szczecinie to jest około 1 godziny, czy to w parkomatach, czy w telefonach, średnio. Czyli jeżeli w strefie A godzina pierwsza parkowania kosztuje 2,80 zł w Szczecinie, to ten, który kupuje 30-dniowy abonament w Szczecinie bez ograniczeń czasowych parkowania, płaci 5,4 razy taniej od tego, który płaci telefonem, czy płaci monetami w parkomacie. I ta sytuacja w przypadku innych abonamentów coraz bardziej się ten rozdziel pokazuje, bo na przykład mieszkaniec, który kupuje na swojej ulicy, jego godzina parkowania w strefie za pomocą tego identyfikatora kosztuje 70 razy mniej niż tego, który płaci telefonem lub w parkomacie. No, a tego, który ma samochód hybrydowy, to wiadomo, to najtańsze samochody w tej chwili na rynku, to pod względem ekologicznym mówię oczywiście, to jest to, że ten, który ma hybrydę, płaci płaci 560 razy taniej od obywatela, który wkłada pieniądze do parkomatu. Bo ta różnica w 2015 roku tej większej liczby miejsc wolnych jest spowodowana przez zróżnicowanie liczby miejsc postojowych, bo zlikwidowano w Szczecinie strefę C, o której już mówili, i wprowadzono w miejsce strefy C, bo dzisiaj już nie ma zielonej strefy w tym obszarze płatnym, wprowadzono A i B, co spowodowało, proszę Państwa, no, klasyczny efekt opony, czyli pojazdy, które nie chcą płacić w obszarze strefy, uciekają na boki, gdzie uciekają na najbliższych odcinków ulic, które są niepłatne. Dlatego ten obszar tej otoczki strefy parkowania płatnego jest czarno-czerwony, że tak powiem, w swojej kolorystyce i zajętości. Tu nie chcę Państwa zanudzać go szczegółami. Kiedyś proszono mnie, żebym pokazał, jak wygląda sprawa strefy w Szczecinie na tle innych miast, konkretnie jednego. Nazwijmy to miasto X. By trzeba było bardzo szczegółowo podejść do poszczególnych elementów, żeby znaleźć porównania między tymi strefami. Jedno, co jest istotne, to to, co tutaj, w tych czterech prostokącikach. To są opłaty zarówno wnoszone za pomocą abonamentów w Szczecinie i w miejscowości powiedzmy jakiejś tam X, kiedy w Szczecinie wnoszone te opłaty to są na poziomie 16% miejsc zajmowanych do parkowania, a tam jest bliskie 0, jest 0,2 abonamentu. W mieście X abonament jest bardzo drogi, ponieważ tam uznano, że obywatel jest równy wobec płacenia w strefie i nie ma powodu, dla którego ktoś, kto kupuje, bo ma więcej pieniędzy, roczny abonament za 1500 zł, żeby płacić znacznie, znacznie mniej od tego, który wykłada tą swoją złotówkę czy dwie. Zgnieciono abonament prawie do pozycji zerowej. Kupują pojedyncze pojazdy tych, którzy prowadzą interesy i muszą się poruszać po strefie. I nie chcą podchodzić za każdym razem do parkomatu i wkładać tam pieniędzy lub bawić się telefonem. On na przykład prowadzi dostawy w obszarze strefy i ciągle wsiada, wysiada w innych miejscach i jest mu wygodniej skorzystać z abonamentu. Następny slajd to jest podsumowanie w zakresie zatłoczenia strefy poza obszarem płatnym. Obszary wskazane przez miasto Szczecin, średnie dzienne w godzinach funkcjonowania strefy oczywiście, bo mówimy, żebyśmy mieli powiedzieć, to jest 107,7%. W godzinie maksymalnej, w przypadku poza strefą, ciekawe, że godzina maksymalnego obłożenia jest inna niż w przypadku strefy płatnej, bo tam, jak pamiętamy, było to 11 do 12, a tu jest od 9 do 10. Co oznacza, że można przypuszczać, że szybkie zajmowanie miejsc poza miejscami płatnymi następuje jak najszybciej od rana, żeby zająć i mieć pewną pozycję. Występują więc powody do tego, żeby zacząć się zastanawiać nad działaniami zapobiegawczymi. Podchodzę do tego z rozmysłem i każdy odcinek trzeba analizować co do koloru ewentualnej strefy. Natomiast więcej się w tych obszarach nie zmieści. Samochodów po prostu się nie zmieści. Natomiast to jest jedna z wielu zalet miasta Szczecina, proszę Państwa. Jest to wykres wskaźnika motoryzacji od roku 2009, co roku do 2014. GUS niestety nie zdążył przeliczyć i za 2015 nie zdążył. I proszę Państwa, górna czerwona linia to jest wskaźnik samochodów na 1000 mieszkańców w mieście stołecznym Warszawy. który wynosił w 2014 620 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców. W mieście X, które było tam przed chwilą rozważane, jest to ponad 600 już, a Szczecin ma 466 samochodów na 1000 mieszkańców. Co to oznacza? Że w Szczecinie w tej chwili na 1000 mieszkańców jest 1/4 mniej, czyli 25% mniej samochodów osobowych niż w Warszawie. Proszę sobie zdać sprawę z tego, że Szczecin nie przestanie z dnia na dzień kupować samochodów. Warszawa będzie powoli przestawała, bo ileż można mieć samochodów. No, sięgnęli wskaźników amerykańskich przed 20 paru lat i trudno sobie wyobrazić, żeby sięgnęli więcej jak 700. No ale Szczecin będzie kupował prawdopodobnie samochody i jak dojdzie do tych 620, to ci ludzie będą chcieli wyjechać tymi samochodami i zaparkować. Trzeba pamiętać, że samochód w ciągu doby 95% czasu stoi, a jeździ 5% zaledwie. Z grubsza rzeczy mówiąc. Więc problemem nie jest jeżdżący tylko samochód, co samochód parkujący i dojeżdżający do miejsca postoju. Dlatego mówię, że to, co widzicie Państwo między zieloną linią 2014 a czerwoną, to jest rezerwa pewna, która jeszcze jest z tytułu tego, że no, ten wskaźnik u Państwa jest i dlatego jest to zaleta dla Państwa. Kończę już, ponieważ 20 minut już pewnie dawno minęło, tak? Przepraszam, jeżeli przeciągnąłem stronę. Wniosek jest w zasadzie taki przyczęściowy, że należy kontynuować działania prowadzące do dalszej zmiany struktury opłat w strefie parkowania, które przesuną ciężar poboru opłat z zakupu abonamentów na zakup biletów w parkomatach i opłat w telefonach komórkowych. Ostatnie moje badania w Poznaniu pokazały, że roczny przyrost opłat znoszonych telefonem komórkowym rok do roku jest 34%. Trzeba zauważyć, że jest to bardzo poważna sieć tych operatorów, którzy są dopuszczeni, która będzie wchodziła coraz ostrzejmy. Obecna sytuacja 35% parkowań z abonamentami nadal nie w pełni sprzyja realizowaniu podstawowego zadania strefy płatnego parkowania polegającego na wymuszaniu możliwie krótkich czasów parkowania. No bo jeżeli coś jest relatywnie znacznie tańsze od tego, który płaci, ponieważ go to kosztuje i szybko ucieka, no to jego do tego nie zmusza warunek ekonomiczny. Zalecane jest również objęcie strefą parkowania dodatkowo badanych obszarów nadmiernie zatłoczonych. I teraz po prawej stronie jest zestawienie, które pokazuje, proszę Państwa, sytuację w Szczecinie w roku 2011, kiedy jeszcze istniała strefa C, ta zarówno w środku obecnej strefy, jak i zachodniej części, czyli między Aleją Piastów a Bohaterów Warszawy, gdzie pokazane są sytuacje, w których ocenie podlegało to, czy te zmiany, które zostały wprowadzone na przestrzeni tych 4 lat, poprawiły, czy pogorszyły sytuację. I tak można powiedzieć, że tam, gdzie była strefa A i pozostała strefa A do dzisiejszego dnia, nie ma zdecydowanych zmian, dlatego że ona i tak jest najdroższa i jak gdyby tam się nic nie da zrobić, jej zatłoczenie jest na takim poziomie, wskaźnik zatłoczenia na poziomie bliskim tych 90%, ale jeszcze nie tak źle. Tam, gdzie wprowadzono w miejsce niektórych elementów strefy B z 2011 strefę A, obniżyły się wskaźniki napełnienia i zmiana była pozytywna. Tu dotyczy C, która istniała w obecnym obszarze strefy, tej, która dzisiaj jest płatna, zmiana była pozytywna. Natomiast były elementy, na których ja to muszę powiedzieć, czy to władze miasta wezmą pod uwagę, czy nie, to jest inna kwestia, ale takie są wyniki. W niektórych miejscach, gdzie nie było opłat w ogóle, włożenie od razu razy strefy A po roku 2012 wydaje się być zbyt radykalne, dlatego że włożenie w tych miejscach strefy A spowodowało obniżenie napełnienia do poziomu 60%. Czyli gdyby tam była B w niektórych momentach, może byłoby korzystnie. W przypadku strefy B z kolei przejście w niektórych miejscach z byłej w 2011 strefy A na B okazało się tu też zbyt radykalne w niektórych momentach, ponieważ przerzucenie do zrzucenie na tańsze opłaty spowodowało gwałtowny wzrost obłożenia tych odcinków. Szczecin, muszę powiedzieć, tu ma bardzo pozytywną cechę stosowania odcinków i dobierania cen nie na zasadzie obszarowej, tylko odcinkowej. Ponieważ dlaczego to jest dobre rozwiązanie? Ono jest trudniejsze w eksploatacji, w zarządzaniu. Firma, która się zajmuje, czy tam przedstawiciel miasta, który się tym zajmuje, ma większy problem, bo kontrolerzy muszą uważać na te odcinki, które w jakim kolorze jest i tak dalej. Kierowcy tam parkują, często się mylą, ale to pozwala na pewną politykę przesuwania z miejsc bardzo obciążonych w miejsca luźniejsze przez zróżnicowanie opłat. Strefa B, która pozostała strefą B, jest bez zmian i jest w zasadzie na poziomie średniego napełnienia całej strefy, czyli w tych miejscach, w których nie wykonano zmiany na tym obszarze, jest ok. W tych miejscach, w których była strefa C, mówimy cały czas o obszarze płatnym dzisiaj, zrobiono B, okazało się, że jest odczuwalny brak tej strefy C, która kiedyś była, czyli teraz w ogóle nie została zbudowana, dlatego że spowodowało to ucieczkę. Bo jak to działa? Mieliśmy tam w miarę taniej, pakowaliśmy, ale skoro już wszędzie jest drogo, to przestaje nas interesować dojście tego kawałka od tańszego miejsca postojowego do miejsca naszego interesu, który mamy, staramy się tam dojechać. Taki błąd popełnił Poznań, fatalny, likwidując strefę C w ogóle u siebie w obszarze centralnym, co spowodowało, nie można powiedzieć wyludnienia, chyba że o kierowca, od samochodowienia strefy C i dołożyło te pojazdy, no bo jak wszędzie jest równo, no to trzeba podjechać jak najbliżej, najlepiej na piętro. Mamy sytuację teraz jeszcze tam, gdzie było bez opłat w 2011 i tą strefę poszerzono, wkładając tam strefę B, nadal okazuje się, że odczuwalny jest brak strefy C, ponieważ stopień napełnienia jest no, trochę wyższy, ale poniżej tych 70%. Łącznie można powiedzieć, że strefa B, obecna strefa B, wymagałaby przy najbliższych jakichś zmianach pewnych korekt, których nie robi się na co dzień, bo są to trudności legislacyjne i tak dalej, ale wymagało. Generalnie rzecz biorąc, zarówno strefa A, jak i strefa B jako całość można to określić jako pozytyw. I wreszcie dochodzimy do ostatniej pozycji, do pozycji, w której w 2015 nie ma opłat, w 2011 były opłaty lub też nie było. A nie występowało, bo nie usunięto żadnego odcinka strefy A. Usunięto odcinki w strefie B, które już Państwu mówię, dotyczy to głównie ulicy Bohaterów z Warszawy, gdzie usunięcie strefy spowodowało skok obłożenia wskaźnikowo do ponad 30%. Ulica ma ten charakter, że praktycznie jest bardzo szeroko i jest sporo miejsc zajmowanych w sposób nielegalny wbrew znakom, stąd ten wskaźnik jest tak wysoki. Mamy również strefę C. Ta strefa C to jest strefa, o której mówiliśmy w rejonie właśnie Bolesława Śmiałego, Pocztowa, ten obszar zawarty między tymi dwoma głównymi, północ-południe, tam. Tu przekroczenie pojemności odcinków generalnie jest o 13,1%, o 1,13 po prostu wskaźnik napełnienia. Tam, gdzie mamy do czynienia z tym, co nie było opłat i dzisiaj też nie ma opłat, jest również przekroczenie. W wszystkich tych przypadkach można powiedzieć, że zaleca się wprowadzenie opłat za postój jako pierwszy element próby zapanowania nad sytuacją. Badany obszar jako całość, ten poza dzisiejszą strefą, działa na granicy wydolności cirka około przeciętnie, średnie, bo tam nie wszystkie są na czarno, nie wszystkie są na czerwono, na granicy wydolności, czyli około 10% miejsc postojowych, ale to mówię jako całość średnia. Dziękuję Państwu. Tyle miałem do powiedzenia.
Bardzo dziękujemy Panu Piotrowi Graczykowi za tą no, wyczerpującą prezentację. Mam nadzieję, że dostarczyła ona Państwu faktów i danych też pomocnych przy wyrobieniu sobie zdania. A teraz poproszę o zabranie głosu Pana, ale zanim poproszę Pana Konrada Stępnia, chciałbym przypomnieć o naszej zasadzie zabierania głosu później. To znaczy, że prosiliśmy, abyście Państwo odbierali od Pani Marty te cyferki, które pozwolą nam ustalić kolejność osób wypowiadających się. Mam sygnały, że jeszcze te cyferki są nie ruszane. Coś się zmieniło? Aha, dobrze. Ale zachęcam wobec tego do korzystania z tej formy, tak żebyśmy mogli to w porządku wszystko przeprowadzić. A teraz proszę już Pana Konrada Stępnia, prezesa spółki NIOL, o przedstawienie prezentacji, która omówi propozycję rozszerzenia strefy płatnego parkowania.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Zebraliśmy się tutaj, tak jak już moi przedmówcy zdążyli wskazać, po to, aby wymienić się opiniami na temat strefy, aby poznać Państwa opinie, a ja chciałbym się ze strony NIOL-u jako operatora strefy płatnego parkowania podzielić swoimi. Oczywiście to, co przed chwilą powiedział mój przedmówca, to jest ta teoria, którą Państwo widzieli. Ona pokazuje wprost na pewne obszary strefy, czy nawet konkretne ulice, które są mniej lub bardziej napełnione, gdzie jest mniejsza lub większa tak zwana rotacja, gdzie występuje większy ruch. Oprócz oczywiście tych badań, które my jako operator cyklicznie zlecamy dla naszej pracy, my prowadzimy również obserwacje codzienne, bo nasi ludzie codziennie są na ulicach miasta, codziennie widzimy, jak ta sytuacja wygląda. Do nas też trafiają w pierwszej kolejności osoby, które z pewnych powodów są usatysfakcjonowane bądź są niezadowolone działalnością strefy płatnego parkowania. Dlatego też prowadząc te badania, bo te badania, które przedstawił mój przedmówca, to są badania oczywiście robione co kilka lat. W 2015 roku były robione rzeczywiście badania przez pana Piotra Graczyka, aby nie zarzucać jakiejś stronniczości. Rok wcześniej były badania zlecone całkowicie innej firmie, która również je przeprowadziła i muszę przyznać, że wnioski były identyczne do przedstawionych przed chwilą. Oczywiście panuje wśród części kierowców taka opinia, że zmiany w strefie płatnego parkowania to jest oczywiście tylko próba tak naprawdę powiększenia wpływów z tego tytułu do budżetu, że te zmiany są niezasadne, bądź podpadają oczywiście inne też propozycje do wprowadzenia zmian. Na podstawie tych badań, o których przed chwilą słyszeliśmy, te badania zresztą też były dostępne już dużo, dużo wcześniej, bo tak jak powiedziałem, one powstały w 2015 roku. Już od 2014 roku, zajmując się tą tematyką, publikowaliśmy szerokiej opinii publicznej te badania. Na podstawie tych badań plus na podstawie opinii tak naprawdę mieszkańców, przedsiębiorców, przygotowaliśmy dla Państwa, dla władz tak naprawdę naszego miasta takie informacje, które stanowią w naszej ocenie zebranie tych wszystkich uwag, tych wszystkich propozycji i mogą stanowić pole do dyskusji, którą tak naprawdę toczymy już od 20 lipca, której też elementem jest dzisiejsze spotkanie. Zmiany, które chcielibyśmy zaprezentować, na temat których chcielibyśmy podyskutować, tak naprawdę opierają się na dwóch istotnych elementach. Pierwszy element to jest oczywiście zmiana granic obecnego obszaru strefy płatnego parkowania, o której oczywiście w dalszej części prezentacji powiem więcej. Natomiast druga z propozycji, którą również chcielibyśmy przedyskutować z Państwem, to jest utworzenie płatnych placów parkingowych niestrzeżonych. Propozycje zmian zaczęły wpływać do strefy płatnego parkowania, do naszych pracowników, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy tradycyjnej, czy też również na podstawie takich codziennych opinii, które słyszymy od kierowców, już tak naprawdę po zmianie, która miała miejsce w czerwcu 2012 roku, bo to właśnie wtedy Rada Miasta uchwałą postanowiła o zmianie tamtych granic strefy płatnego parkowania oraz również o zmianie polityki cenowej, która obowiązywała wcześniej, już od 2007 roku. Już od tamtej pory, już po pierwszych zmianach, które miały miejsce, tak jak powiedziałem, w 2012 roku, zaczęliśmy otrzymywać opinie. Oczywiście, możemy powiedzieć, że każdy ma swoje zdanie na ten temat i tak jak tutaj zapewne też pewnie Państwo, jak jesteście na tej sali, tak jak mówili moi przedmówcy, zarówno jest tylu samo zwolenników strefy płatnego parkowania, czy w ogóle, ogólnie rzecz biorąc, znoszenia opłat za parkowanie, co i przeciwników. I z tego sobie świetnie zdajemy sprawę, to nie jest żadne nowum, tak jest zresztą też w innych miastach. Każdy z nas zresztą patrzy na strefę ze swojego punktu widzenia i to jest jak najbardziej normalne i naturalne, bo my tak naprawdę parkując wnosimy te opłaty za postój. Jedni muszą parkować, drudzy nie muszą, inni muszą, ale tego nie robią, robią to w inny sposób, a drudzy po prostu chcą tak naprawdę podjechać pod same drzwi. I to jest chyba nasza mentalność. Tutaj nie ma jakby nic nowego. Tak, większość z nas do tego podchodzi. Oczywiście są też środowiska inne, które są jakby całkowicie najlepiej za tym, aby pewne części miasta wyłączyć w ogóle z ruchu samochodowego, ale to nie jest jakby temat na dzisiejszą debatę. Propozycje zmian, tak jak powiedziałem, to jest wynik opinii mieszkańców, opinii przedsiębiorców i do tego tak naprawdę badań, które jakby te opinie potwierdzają. To nie jest tak, że mówimy gdzieś o opiniach i nikt nigdy tych opinii nie widział. Oczywiście, jeżeli będą osoby zainteresowane, to my oczywiście po usunięciu danych osobowych jesteśmy w stanie zaprezentować takie informacje, które do nas wpływają. To są też często odręczne po prostu pisma pisane przez osoby, które po prostu w inny sposób nie mogły swojej woli gdzieś tam wyrazić albo akurat taki sposób wybrały i to nie tylko w czasie trwania konsultacji, bo tak jak powiedziałem, takie opinie zbieramy już od 2012 roku. Te podmioty, które się do nas zgłaszają, włączają nas do tego, abyśmy jako operator strefy płatnego parkowania, bo pomimo, że wykonujemy te czynności faktyczne związane z administrowaniem strefą, to oczywiście jesteśmy traktowani, zresztą słusznie, przez większość mieszkańców jako ten podmiot pierwszy, który odpowiada za tą strefę. Te opinie tak naprawdę sprowadzają się do dwóch tematów. Są oczywiście przeciwnicy, którzy twierdzą, że strefa płatnego parkowania to jest oczywiście wyciąganie pieniędzy, że to niczemu nie służy, że pieniądze ze strefy płatnego parkowania miały pójść na to czy na tamto. Takich opinii jest wiele, ale są też opinie oczywiście typowo merytoryczne, które wskazują i to czego chcą mieszkańcy. Mają różne powody. Jedni twierdzą, że to, że strefa pod ich miejscem zamieszkania będzie, to będzie dobrze, bo po pracy przyjeżdżając mogą zaparkować swobodnie swój samochód. Drudzy twierdzą wprost przeciwnie, bo ich samochód stoi tam cały dzień i im odpowiada to, że strefy nie ma, bo nie muszą tej opłaty dla mieszkańca wnosić. Powodów jest naprawdę wiele, myślę, że tyle, ilu jest uczestniczących w tej dyskusji. Są też tak naprawdę w tej propozycji zawarte dwa obszary, o których za chwilę powiem, bo to powiększenie ma na celu tak naprawdę powiększenie strefy o obszary, które już były w strefie płatnego parkowania oraz o obszary, które nigdy jeszcze w strefie płatnego parkowania nie były. I tutaj, jeżeli chodzi o mieszkańców i kierowców, którzy poruszają się w tych obszarach, ma miejsce tak naprawdę sytuacja, w której mamy porównanie, bo te osoby, które piszą do nas wnioski, przede wszystkim z ulic, z kwartału pomiędzy Aleją Piastów a Bohaterów Warszawy, to są osoby, które mają porównanie do tego, co było, bo oni już mieszkali kiedyś w strefie płatnego parkowania. Więc jakby tutaj te uwagi ich są o tyle cenne, że porównują w większości swoich wypowiedzi ten stan, który był przed 2012 rokiem oraz ten stan obecny. Tak jak wspomniałem, wychodząc naprzeciw tym postulatom, ale jakby też kierując się wynikami badań, przygotowaliśmy propozycję zmian, które zakłada powiększenie strefy płatnego parkowania do, można powiedzieć, jej naturalnych granic. To nie jest tak, że ktoś usiadł i wymyślił, że tutaj narysował mazakiem, że tu będzie czerwona strefa, a tu żółta. Jak Państwo widzieli, te badania, które były przed chwilą prowadzone, one jasno wskazują te odcinki ulic, które są przepełnione pojazdami oraz te odcinki ulic, które tymi pojazdami są przepełnione w sposób troszeczkę niższy. I tak też została stworzona ta propozycja, bo my nie jesteśmy też od tego, żeby tutaj tworzyć jakieś nowe rzeczy, opieramy się na wiedzy ekspertów. I na tej podstawie tak naprawdę została stworzona ta propozycja. Ta propozycja jest wynikiem tych badań oraz wniosków, które do nas napłynęły. To jest propozycja, tak jak chciałbym to podkreślić, bo też już na tym etapie konsultacji napotkamy na wiele zarzutów, że to już jest tak naprawdę gotowy projekt, że nic z tym się nie będzie działo, że w ogóle te konsultacje nie są potrzebne. Natomiast my twierdzimy troszeczkę inaczej i chcielibyśmy też to udowodnić. To jest mapa, którą większość Państwa ma przed sobą. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze, to możemy udostępnić, bo tutaj mamy, będzie na pewno lepiej widać. To jest mapa proponowanego nowego obszaru strefy płatnego parkowania. Zmienia się sporo. Jeżeli chodzi o zachodnią część strefy płatnego parkowania, to jest oczywiście powrót do tego, co było do 2012 roku, czyli kwartał pomiędzy Aleją Piastów a ulicą Bohaterów Warszawy, na dole aż do ulicy Ku Słońcu, czyli do drogi krajowej numer 10. To jest jakby pierwsza część. Druga część od północy strefy chcielibyśmy oprzeć na ulicy Piotra Skargi. Zaraz powiem też dlaczego. Jeżeli chodzi oczywiście o wschód, to mówimy o obrzeżu, które biegłoby wzdłuż Odry, natomiast jeżeli chodzi o tą część południową, to mówimy tutaj o ulicy Narutowicza. Te granice w naszej ocenie i w ocenie ekspertów są to granice, które mogłyby stanowić obszar strefy płatnego parkowania przez wiele następnych lat, ponieważ możemy powiedzieć, że dzisiaj jest ta, jak to Pan wspominał, oponka, czyli na obrzeżach strefy płatnego parkowania jest duże napełnienie samochodów. To jest oczywiste, bo jeżeli mamy wybór, czy płacić za strefę, czy nie płacić, to oczywiście zawsze wybierzemy ten drugi sposób. Ktoś może powiedzieć, że samo poszerzenie strefy nic nie da, ponieważ ta granica się przesunie. Te osoby, które dzisiaj parkują na obrzeżach, też będą parkowały na obrzeżach, tylko trochę dalej, a sytuacja się nie zmieni. Tutaj jest o tyle inna sytuacja, że jeżeli chodzi o północną część, to jesteśmy ograniczeni parkiem Kasprowicza. Tam się nie da uciec po prostu, tam się nie da swojego pojazdu pozostawić bezpłatnie. Jeżeli chodzi o wschodnią część, przepraszam, to mamy rzekę, przez którą też nie przeskoczymy. Jeżeli chodzi o część zachodnią, czyli ulicę Bohaterów Warszawy, to w dalszej kolejności, chociaż oczywiście też eksperci wskazywali, że ta granica powinna pójść jeszcze dalej w stronę torów kolejowych, natomiast doświadczenia, które były przed 2012 rokiem, pokazują, że tutaj ta granica jest jakby optymalna i nie powoduje tego, że te pojazdy, które chcą uciec poza strefę, zajmują ulicę jeszcze bardziej na zachód od tej granicy, którą Państwo obserwują. I również to jest jakby bezsporne dla naszych użytkowników, którzy często o tym wspominają, to kwartał ulic pomiędzy ulicą Krzywoustego a Narutowicza. Tam jest bardzo podobna sytuacja jak w kwartale pomiędzy Piastów a Bohaterów Warszawy, czyli w ciągu dnia nie ma szans, żeby tam znaleźć miejsce parkingowe. Tak wygląda ten obszar. ja nie będę teraz jakby Państwa przekonywał do tego, że my mamy w 100% rację i to jest najlepszy pomysł, bo to jest projekt. Nikt nie jest nieomylny. My ten projekt prezentujemy właśnie po to, żeby na ten temat podyskutować, bo być może wielu z Państwa będzie miało lepsze pomysły, lepiej je uargumentuje i na to też oczywiście liczymy. Oprócz strefy płatnego parkowania kolejną zmianą, którą chcielibyśmy zaproponować, jest utworzenie płatnych placów parkingowych niestrzeżonych. Cóż to takiego za twór? Ustawa o drogach publicznych w artykule 13 wskazuje, że opłaty za postój pojazdów samochodowych można pobierać tylko i wyłącznie na drogach publicznych. Taki zapis ustawodawcy, taka delegacja wskazuje, że tylko i wyłącznie w określonych miejscach mogą być te opłaty pobierane. Często jest tak, że w centrach miast, no i również tak samo jest w Szczecinie. Mamy wiele miejsc, które nie są drogami publicznymi w rozumieniu ustawy, natomiast są położone w takich miejscach, w których jest oczywiście duże zapotrzebowanie na parkowanie, a B, najczęściej są to miejsca w jakiś tam sposób jeszcze niezagospodarowane, na których kierowcy po prostu parkują i urządzają tak zwane dzikie parkingi, parkując w błocie w takich warunkach bardzo niecywilizowanych. Naszą propozycją jest, aby takie miejsca spróbować zagospodarować i taki pomysł też poddajemy pod dyskusję, aby takie miejsca zagospodarować na płatne place parkingowe niestrzeżone. Ta nazwa właśnie wynika stąd, że nie możemy ich w żaden sposób włączyć do strefy płatnego parkowania, natomiast pozostawienie takich miejsc całkowicie darmowych wiązałoby się z tym, że one po prostu byłyby zastawione przez cały dzień i tam byłaby na nich podobna sytuacja jak poza strefą płatnego parkowania. Biorąc pod uwagę, że są one praktycznie w centrum miasta, jest to niemal pewne. Ale są one, pomimo że w centrum miasta, oddalone o pewną odległość od takich miejsc, gdzie kierowcy przyjeżdżają. Wytypowaliśmy na początek 4 lokalizacje, które mogłyby stanowić podstawę do utworzenia tam płatnych placów parkingowych. Ja przejdę od razu do zdjęć, żeby było łatwiej Państwu zobrazować, o czym mówimy. Pierwsza sprawa. Ulica Kolumba, na pewno wszyscy znają ten obszar naprzeciwko wejścia do dworca, troszeczkę po przekątnej, przy wejściu na wyspę. Mamy taki trójkąt, od którym, jak ja pamiętam, zawsze jest zastawiony samochodami i tam zawsze, o której godzinie by się nie przyjechało, jest po prostu tłok. Nie byłoby jakby niczym nowym utwardzenie tego placu i wprowadzenie tam cen takich, jak obowiązują w strefie płatnego parkowania, bo ktoś, kto by przyjechał, pomyślałby, że no po co mam jechać tam 300-400 metrów dalej, jak mogę za te same pieniądze zaparkować pod drzwiami na dworzec. Jest to całkowicie bezcelowe. Dlatego głównym założeniem płatnych placów parkingowych miałoby być to, że ceny na nich obowiązujące byłyby niższe niż w strefie płatnego parkowania. To by pozwoliło spełnić tak naprawdę dwie funkcje. Po pierwsze, zwiększyć w tych akurat miejscach, które rzeczywiście charakteryzują się deficytem, ilość miejsc parkingowych, a zarazem dać kierowcom, którzy przyjeżdżają w te miejsca, jakąś alternatywę, że w zamian za to, że powiedzmy zaparkuje samochód troszeczkę dalej od miejsca swojego, od celu swojej podróży, zapłacę taniej. Natomiast uda mi się znaleźć miejsce poprzez to, że jakakolwiek odpłatność na tych placach będzie, bo nie oszukujmy się, jeżeli one byłyby całkowicie bezpłatne, to sytuacja byłaby taka sama jak poza strefą, gdzie cały czas byłoby po prostu pełno. To jest pierwsza lokalizacja. Drugą lokalizacją to jest teren między ulicą Kaszubską a Czarnieckiego, pomiędzy kamienicami. Tam też dzisiaj świetnie funkcjonuje taki parking stworzony właśnie przez kierowców, którzy uciekają poza strefę, którzy dokładnie wiedzą, że parkując pojazd w pasie drogi publicznej, w strefie płatnego parkowania są zobowiązani do wniesienia opłat, natomiast na takim parkingu nie. Też wielokrotnie to obserwowaliśmy i bardzo dobrze to widać. No nie zachęcam, żeby Państwo oczywiście stali tam codziennie i patrzyli, jak ten ruch wygląda, natomiast my to robimy, bo my to też obserwujemy i widzimy, jak szybko te miejsca się zapełniają. Z tego tu oczywiście, że są darmowe i są w pobliżu, do którego kierowcy przyjeżdżają, bo albo tam pracują, albo załatwiają różne inne sprawy. To jest druga z wytypowanych przez nas lokalizacji. Trzecia lokalizacja to jest lokalizacja, która mieści się tak naprawdę przy wjeździe z trasy zamkowej, stronę centrum, czyli ulica Duczyńskiego. Tam dzisiaj też funkcjonuje dziki parking. Były plany budowy tam parkingowca w tamtym miejscu, natomiast z różnych przyczyn one jakby zostały zniweczone. Tutaj proponujemy tą lokalizację ze względu na inne rozwiązanie, a na pewno, i to też zapewne Państwo doskonale wiedzą, że zapotrzebowanie w tym obszarze miasta, biorąc pod uwagę obszar Podzamcza czy trasy zamkowej, jest dosyć duży. Czwarte miejsce, wszystkim dobrze, bardzo dobrze znane, czyli już funkcjonujący, już utwardzony parking przy ulicy Piotra Skargi w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika. Tutaj no, powiem tak może niepopularnie dla urzędników, którzy pracują w Urzędzie Miasta, ale no, w większości też z niego korzystają i tam też odbywa się taka poranna bitwa, że kto po prostu pierwszy tam zostawi samochód, tak to auto do 15 stoi. Co to powoduje? To powoduje to, że uniemożliwia to tak naprawdę zaparkowanie w tym rejonie osobom, które chciały przyjechać w celu czy rekreacyjnym, czy innym po prostu na Jasne Błonia. To jest czwarta z wytypowanych przez nas lokalizacji. Nie będę przedłużał, żeby nie zabierać czasu na dyskusję. Na wszelkie pytania oczywiście odpowiemy. Pokrótce tak ta sytuacja wygląda. Jeżeli będą jakieś pytania o szczegóły, to na pewno też chętnie się do nich odniesiemy. Tak jak powiedziałem, więcej na pewno uwag zdołamy zebrać podczas dyskusji niż podczas mojego monologu, dlatego bardzo dziękuję i zachęcam do zadawania pytań.
Dziękujemy bardzo. No i zgodnie z zapowiedzią wyczerpaliśmy tą część prezentacyjną, a teraz prosimy Państwa o Wasze opinie, uwagi, pytania. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Pani Marto, mamy już wyznaczone osoby, tak?
Gdzie można?
Proszę bardzo. Tak, żeby wszyscy słyszeli.
Dzień dobry, nazywam się Dawid Sokowicz. Chciałem się wypowiedzieć w imieniu osób prowadzących działalność gospodarczą na bulwarze Piastowskim, jak również tym kończącym się przy Porto Grande. Chodzi mi o to, że tak jak tutaj mamy brak tej strefy płatnego parkowania, my jako osoby, które prowadzimy tam działalność gospodarczą, naszym największym problemem, w szczególności w okresie zimowym, jest kwestia taka, że od godziny 8 do godziny 17 w tym miejscu nie ma kompletnie żadnego miejsca. To tak jak Pan tutaj powiedział na temat tego parkingu przy Piotra Skargi. To jest taka sama sytuacja. Ludzie, którzy chcą przyjechać na bulwar, tak naprawdę ten bulwar w tych godzinach po prostu nie funkcjonuje, bo to jest sytuacja taka, że no wiadomo, ludzie, którzy mają tam, nie wiem, pracę, czy na Starym Mieście, czy nawet po tej drugiej stronie, przyjeżdżają, zostawiają samochody, godzina 17 jest po prostu pusto. I to też widać na przykładzie weekendów, bo prawda jest taka, że sobota, niedziela, gdzie tak naprawdę tych ludzi jest najwięcej, wtedy nie ma tam żadnego problemu z parkowaniem. I też jeszcze chciałbym zadać jedno takie małe pytanie, bo to tak jak, czy możemy na przykład tą mapę pokazać? Bo tu widzę, jak jest ten projekt rozszerzony i tutaj mamy taką strefę, gdzie nie ma tej strefy płatnego parkowania, tak jak na mapach widzimy, od napisu Mała Odrzańska do bulwaru Piastowskiego. I zastanawiałem się, czy to jest po prostu błąd, czy po prostu ktoś założył, że akurat te 150 metrów będzie bezpłatne, a resztę będzie płatne.
Od razu odpowiem. Tutaj też planowane jest stworzenie strefy płatnego parkowania, natomiast jeżeli chodzi o Podzamcze, o ten obszar, to tutaj jeszcze jesteśmy jakby w trakcie procedur związanych z przekształcaniem tych dróg, bo tutaj też są różne sytuacje prawne, natomiast liczymy się z tym, że jeżeli zostanie taka decyzja podjęta przez radnych, oczywiście, którzy będą w tym temacie decydować, to te drogi również staną się strefą płatnego parkowania.
Czyli wtedy byłoby tutaj od mostu Długiego po ulicy na całej długości, tak?
Tak, dokładnie tak. Mhm.
Bo to jest ta Mała Odrzańska, to będzie już mniej więcej od wysokości tych schodów na bulwarze, tak? Aha. To czym się różni ta droga tutaj od tej drogi właśnie w tym miejscu, jeżeli chodzi
tam o kwestię? Tam chodzi o kwestię przebiegu granic.
Aha, czyli to jest...
Tylko wyłącznie o kwestię przebiegu granic drogi publicznej.
No także zresztą właśnie przez te 2 lata obserwowaliśmy, jak to wygląda i naprawdę, no akurat w tym miejscu Wiemy dokładnie, jak jeżeli ktoś przychodzi na ten bulwar latem, to nie ma problemu, bo latem ludzie generalnie przyjeżdżają czy rowerem, czy przejdą się. Aczkolwiek no tutaj no my na tym naprawdę cierpimy i żeby trzymać wysoki poziom, dla nas zima jest po prostu czymś strasznym. I to by było na tyle. Dobrze. Moim akurat.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Następna osoba, prosimy.
Dzień dobry, Maciej Sikorski, Rada Osiedla Śródmieście Zachód. Pierwsza sprawa, którą chciałem poruszyć, tutaj w tym projekcie jest wprowadzenie strefy płatnego parkowania na obszarze na południu od Łokietka, tam gdzie do tej pory strefy nie było. I proponowana jest tutaj czerwona strefa, natomiast na północ od ulicy Łokietka pozostaje strefa żółta. I takie moje pytanie, czy to nie spowoduje wprowadzenie tej czerwonej strefy na południu od ulicy Łokietka, przyrost samochodów w miejscu, gdzie jest obecnie strefa żółta, gdzie problemu z parkowaniem nie ma, bo tak jak pokazywał ten przykład tutaj przez Pana prezentowany wcześniej z badań, tam gdzie wprowadzono strefę czerwoną w miejscu, gdzie wcześniej w ogóle strefy nie było, ta zmiana okazała się zbyt radykalna. A jak dobrze wiemy, no wszyscy parkujący tam na Łokietka parkują, żeby uniknąć w ogóle opłaty za postój. Czyli jeżeli ktoś będzie miał płacić teraz dużo więcej w strefie czerwonej, to po prostu podjedzie do tej strefy żółtej, gdzie będzie mógł zapłacić mniej. Druga sprawa, to może niekoniecznie związana z powiększeniem strefy płatnego parkowania tego projektu, tylko taka trochę ułatwiająca życie mieszkańcom terenów objętych strefą. Obecnie abonament dla mieszkańca można wykupić na ulicę, przy której się mieszka, albo na ulicę przylegającą. Na tym obszarze na północ od Krzywoustego, na osiedlu Śródmieście Zachód, zaraz będzie robiona przebudowa ulic i zmieni się tam sytuacja parkingowa, to znaczy ilość miejsc parkingowych pozostanie taka sama, natomiast na niektórych ulicach tych miejsc będzie mniej, na niektórych będzie więcej tych miejsc. Dlatego byśmy proponowali, żeby może wprowadzić takie rozwiązanie dające możliwość mieszkańcom wykupowania abonamentu na większą ulicę, na większą ilość ulic, na jakiś taki obszar, strefę dla mieszkańców, żeby to się rozkładało jakoś sensownie, a uniknąć miejsc, w których, gdzie jest na przykład więcej mieszkańców, gdzie okupowane przez mieszkańców będą miejsca w strefie. Dziękuję.
Jak mogę jeszcze, jest taka możliwość pytanie. Parkowania na innych ulicach, jeżeli chodzi, bo to artykuł 5, ustęp 5 pozwala na ulicę.
Trzecie pytanie i po tym będziemy odpowiadać.
Szanowni Państwo, Wojciech Dorżynkiewicz, Radny Miasta Szczecin. Na początku kilka faktów, żebyśmy sobie pewne kwestie wyjaśnili. W Szczecinie rządzi taki pewien układ, czyli rządzi partia bezpartyjni, prezydent Krzystyk i PiS. To, co tutaj widzimy, to mi przypomina działalność pewnej sekty, tak? Bo w sektach też się mówi o tym, że są jakieś szczytne cele, coś dla czegoś robimy, a tak naprawdę chodzi o to, żeby guru sekty miał pewien portfel. Tu nie chodzi przecież o to, żeby zmniejszać problemy z parkowaniem, ale o to, żeby łupić mieszkańców miasta, kierowców i żeby były wpływy do budżetu. Dowody? Bo to nie jest tylko moja opinia. Mam na to dowody. Łódź na parkowaniu zarabia 5 milionów złotych. Gdańsk 4 miliony złotych, Poznań 20 milionów złotych. Szczecin natomiast na strefie płatnego parkowania zarabia 25 milionów złotych, czyli 5 razy więcej niż na przykład Łódź, czy 6 razy więcej niż Gdańsk. Czy jesteśmy 6 razy więksi niż Gdańsk? To pozostawiam Państwu do przemyślenia. Portal samorządowy dokonał analizy stref płatnego parkowania w największych miastach w Polsce. O szczecińskiej napisał tak. Strefa w Szczecinie. System opłat jest bardzo rozbudowany, stosowane są maksymalne stawki, a strefa sięga daleko poza centrum. Ponadto, proszę Państwa, chciałbym Państwa poinformować, że strefa płatnego parkowania w Szczecinie jest oparta na kłamstwie. W roku 2012, gdy prezydent Krzystek podnosił ceny za parkowanie w mieście, obiecywał, że do 2016 roku powstaną 3 wielopoziomowe garażowce. Czy wiedzą Państwo, gdzie one powstały? Bo ja poruszam się sporo po mieście i szczerze powiem Państwu, że nie widziałem ani jednego. Tak? Czyli znowu mamy tutaj jakieś obietnice powstania jakichś placów parkingowych i tak dalej, a tak naprawdę to jest tylko mamienie nas mieszkańców, kierowców, ku temu, żeby zablokować protesty, czy żeby zmniejszyć protesty, opór opinii publicznej, ku temu, żeby zwiększyć strefę, żeby zwiększyć po prostu wpływ do budżetu miasta. Pan, który przedstawiał na początku prezentację, wskazał na przykład, że na ulicy Jagiellońskiej jest 120% obłożenia miejsc parkingowych, czyli kierowcy parkują w miejscach niedozwolonych, tak? Parkują w sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu kierowców oraz pieszych. Od jakiegoś czasu zabiegam o to, aby kontrolerzy pracujący w strefie płatnego parkowania mieli obowiązek zgłaszać takich kierowców, którzy parkują na pasach dla pieszych czy też na skrzyżowaniach, żeby dokumentowali takich kierowców i zgłaszali to Straży Miejskiej, tak? Dostałem przedwczoraj bodajże albo wczoraj odpowiedź od pana prezydenta, że nie da się tego zrobić, ponieważ ważniejsze są wpływy do budżetu ze strefy płatnego parkowania niż bezpieczeństwo Szczecina. Takie są fakty. Pan prezes powiedział, że ta propozycja wynika z woli mieszkańców. Pan prezes powinien dowiedzieć się, że centrum Szczecina nie należy tylko do mieszkańców danej ulicy, tak? I mówię to jako mieszkaniec centrum, tak? Centrum Szczecina należy do mieszkańców całego miasta. Czy gdyby dostał pan wnioski od grup mieszkańców dotyczące tego, żeby zlikwidować strefę płatnego parkowania, to czy by przygotował pan propozycję zniesienia tej strefy, czy też nie? To jest pytanie retoryczne. Argumentem ku powiększeniu strefy jest to, że na granicach strefy płatnego parkowania są problemy z parkowaniem. Ale jeśli zwiększymy strefę i przeniesiemy granicę, to problemy pojawią się w innych miejscach, tak? Słyszymy, że zwiększyła się liczba wolnych miejsc parkingowych. Czy te samochody wyparowały? Nie. Ich jest nadal tyle samo, tylko niestety kierowcy teraz rozjeżdżają oficyny, place wspólnot mieszkaniowych. Jeżeli byśmy poszli na przykład w stronę placu Grunwaldzkiego, to tam są trzy miejsca, które ja dobrze znam, które mieszkańcy dobrze znają, kierowcy, którzy tutaj przyjeżdżają, na które są po prostu obłożone samochód na samochodzie, bo wszyscy po prostu chcą tam zaparkować, żeby nie zapłacić za parkowanie, tak? Powstaje pytanie, jak walczyć z tą dużą liczbą samochodów w mieście. Należy poprawiać komunikację miejską, budować parkingi typu park and ride, ale w dobrych lokalizacjach, a nie tak jak robią to państwo w Dąbiu, gdzie bez żadnych analiz, bez żadnego merytorycznego uzasadnienia budują państwo za 8 milionów złotych parking, który moim zdaniem będzie świecił pustkami. Chociaż mam nadzieję, że nie mam racji w tym aspekcie, ponieważ nie lubię, gdy miejskie pieniądze wywalają państwo w błoto. Chociaż robią to państwo bardzo często, niestety. Moje pytania. 25 milionów złotych rocznie mamy przychody ze strefy. Koszt remontu Jagiellońskiej w przyszłym roku ma wynieść 1,2 miliona złotych, czyli w przeciągu załóżmy 2 lat można by wyremontować prawie wszystkie ulice w centrum miasta. Ile ulicy w centrum wyremontowano w ostatnich latach, między innymi z tych pieniędzy, które są ze strefy płatnego parkowania? Kolejne pytanie. Jak zamierzają walczyć państwo z kierowcami, którzy parkują nieprzepisowo, czyli na pasach dla pieszych, na samych skrzyżowaniach czy w zatoczkach autobusowych? Kolejne pytanie. Ile procent przychodu stanowią wydatki na obsługę strefy? Ile nowych miejsc parkingowych stworzyli państwo w ostatnich 5 latach? I kwestia dotycząca tego abonamentu dla mieszkańców. Nie rozumiem, dlaczego gdy mieszkaniec jest niezameldowany, po prostu mieszka, wynajmuje mieszkanie, to nie może tego abonamentu wykupić. Teraz jak z tego, co się orientuję, w sądach mieszkańcy wygrywają sprawy z gminami, bo takie ograniczenie jest po prostu niekonstytucyjne, tak? Ponieważ mieszkańcem jest każda osoba, która mieszka, nie tylko osoba, która jest zameldowana pod danym adresem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za jedno pytanie, właściwie 3. Rozumiem, że pan prezes odpowie, tak? Dobrze, w takim razie proszę.
Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze dotyczące strefy płatnego parkowania czerwonej na obszarze poniżej ulicy Krzywoustego, a strefy płatnego parkowania w kolorze żółtym powyżej ulicy Krzywoustego, to tutaj chciałbym przytoczyć...
Pierwsze pytanie, panie prezesie, dotyczyło tego, gdzie są garażowce wybudowane.
Ale ja nie...
Proszę zachować kolejność, dobrze?
Super. To wprost wynika z badań. Ja mam przed sobą, za chwilę panu też udostępnię, wyniki badań, o których mówił mój przedmówca na początku i tym też się kierowaliśmy. Z tych badań przeprowadzonych w 2015 roku wskazane było wprost, aby na tych ulicach, o których pan mówił, czyli mówimy tu między innymi Łokietka, tam napełnienie, tak jak tutaj widzę, wynosi grubo powyżej 100%. Natomiast na tych obszarach powyżej ulicy Krzywoustego w stronę Wojska Polskiego i na zachód w stronę Piastów, to napełnienie jest dużo niższe. Stąd też taka propozycja. Te uwagi oczywiście, które tutaj pan zgłasza, aby te ulice aby zmiana tych ulic nastąpiła. My oczywiście je bierzemy pod uwagę, będziemy je analizować. To na pewno, bo po to się tutaj spotkaliśmy. Jeżeli chodzi o ten abonament, o którym Pan mówił, że mieszkaniec może wykupić abonament tylko na jedną ulicę. Dzisiejsza uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania przewiduje tak naprawdę pewną, choć może nie do końca zadowalającą akurat w tym przypadku, o którym Pan mówił, alternatywę, ponieważ mieszkaniec może wybrać sobie, czy wykupi abonament na ulicę, przy której jest zameldowany, czy też na ulicę przyległą. Podczas wniesienia tej opłaty abonamentowej może wybrać. To w pewnych przypadkach pomaga, w pewnych nie jest wystarczające. Ja rozumiem ideę, aby wprowadzić abonament na pewien obszar, na przykład oznaczony jakimiś tam granicami, czy gdzieś pływający na ulicach. Powiem tak, to nie jest pierwsza taka opinia, którą zbieramy podczas tych konsultacji. Jest ich więcej w tym samym tonie i na pewno też przedstawimy te uwagi osobom, które będą decydować o ostatecznym kształcie, podkreślam, projektu uchwały. Już teraz zwracam się do pana radnego Drożynkiewicza. Przepraszam, że tak długo trwa odpowiedź na pierwsze pytanie, ale postaram się jakby uczynić zadość tym garażowcom. Pierwsze pytanie brzmiało, dlaczego Szczecin zarabia najwięcej z SPP? Czy w Szczecinie jest więcej miejsc? Czy Szczecin jest większy od innych miast? Nie. Jeżeli spojrzymy na strukturę tych wpływów, o których Pan mówił, bo oczywiście tutaj niewielka była pomyłka przy tej kwocie wpływów, bo rzeczywiście kwota wpływów rocznie z tytułu strefy płatnego parkowania to jest około 24 milionów. Na tą strukturę składają się i opłaty oczywiście wnoszone w parkomatach i opłaty abonamentowe, ale też egzekucja opłat, czyli tak zwane opłaty dodatkowe, a potocznie mówiąc mandaty. I rzeczywiście, dlaczego Szczecin ma taki duży wpływ? Dlatego, że ma bardzo skuteczną kontrolę. Sami pewnie Państwo nieraz się natknęli na to, że wystarczy pozostawić samochód na dosłownie kilka minut w strefie płatnego parkowania i po powrocie za wycieraczką czeka nas ta w większości niemiła niespodzianka, czyli zawiadomienie o konieczności wniesienia opłaty dodatkowej. Nie wiem, czy Państwo poruszają się na przykład autem po Warszawie. Absolutnie nie chcę negować sposobu prowadzenia przez Warszawę kontroli, natomiast tam można pozostawić auto na 2-3 godziny spokojnie i jesteśmy pewni tego, że tam nikt nas nie skontroluje. Więc większość... Warszawa jest dużo większa. Dlatego też tutaj należy przy tym spojrzeć na strukturę poboru tych opłat. Rzeczywiście opłaty są na tym poziomie, o którym Pan Radny wspomniał, natomiast chciałbym ewentualnie poprosić bo z moich ust być może nie zabrzmi to wiarygodnie, chciałbym poprosić o jakby ewentualne porównanie opłat, jakie opłaty są w innych miastach i czy opłaty szczecińskie są wysokie Pana Piotra, który ma jakby obraz sprawy opłat w Polsce.
Najdroższa kwota za godzinę pierwszą parkowania w Polsce ustalona przez Sejm 13 lat temu wynosi 3,60 zł. Jest to tragedia.
Od razu mówię.
Ponieważ całkowicie związała samorządom i ręce, i nogi. Ponieważ to posłowie wiedzieli lepiej 13 lat temu, co zrobić z płatnym parkowaniem na wiejskiej niż ludzie, którzy tym parkowaniem się zajmują na co dzień. Podam Państwu przykład tego typu. Dyskusje na temat tego, czy sobota jest dniem roboczym, czy nie jest, to już doktoraty się pisze w tej chwili w Polsce. Czy można pobierać opłaty, czy nie. Poznań ma na przykład jest to miasto targowe, gdzie w niektórych obszarach w pobliżu międzynarodowych targów poznańskich w trakcie tych targów największe zatłoczenie i brak kompletnych miejsc postojowych występuje w soboty, w niedzielę, kiedy ludzie przyjeżdżają, żeby zwiedzić międzynarodowe targi poznańskie. Nie można tego regulować w żaden sposób. Żadne znaki nie funkcjonują. Ograniczona strefa ograniczonego postoju we 39 nie działa. Nie można z tym nic zrobić. No pan jest tam strefa C, ale ponieważ każda zmiana w sensie zarządzania ruchem i parkowaniem wymaga uchwał rady, powoduje to, że ta strefa C tam wprowadzona jest zarówno bez targów, jak i w czasie targów. Kiedy bez targów jest pusta, a w czasie targów jest przepełniona. 3,60 w miejscach, które ja mówię na przykład o Poznaniu, nie mówię o Szczecinie, gdzie pod niektórymi instytucjami o poważne pieniądze ludzie biją się o parkowanie i zapłaciliby im 15 zł za godzinę, żeby zaparkować. Nie można tego zrobić, ponieważ no, tak jest prawo. Najdroższa, jak powiedziałem, pierwsza godzina jest 3,60, później jest idiotyczny zupełnie przepis o 20% zwiększeniu do godziny z drugiej, trzeciej i od czwartej taka jak pierwsza. Studiuję ten program od 13 lat i nie rozumiem tego, o co chodziło w tym momencie. Na pewno nic rozsądnego z tego nie wynika, także Szczecin wcale nie ma najwyższych opłat. Natomiast tu wesprę mojego przedmówcę argumentacją, która jest zawarta w tej tabelce. Średni odsetek wystawianych wezwań w Szczecinie wśród nieopłaconego postoju, proszę Państwa, to jest 25%, a w mieście X jest to 7%, 79%. Kiedy teoria i praktyka mówi, że jeżeli 25% kierowców pojazdów, którzy nie zapłacili za postój, jest złapanych, to ten fakt się utrwala w społeczności niepłacących za parkowanie i chętniej zaczynają za nie płacić, nie unikając opłaty. Jeżeli widać, że kontrola nie działa, no to ja jako znający dość dobrze sytuację w Poznaniu wiem, gdzie mogę zaparkować z prawie że 100% pewnością, że w obszarze strefy nie zostaną złapane. Ja oczywiście tego nie robię. W Szczecinie to jest znacznie trudniejsze i ma to, przekłada to się zarówno na wpływy z opłat, powiedzmy, dodatkowych, tak one się nazywają, jak również z opłat tych, którzy płacą uczciwie. Bo tworzą te kwoty ci, którzy płacą, a nie ci, którzy nie płacą. Ta tabela tu pokazuje, ja mogę Państwu wskazać to miejsce, tu szczerze.
Ale Panie Piotrze, chyba już ja już dokończę, chciałem jakby zasięgnąć tej opinii, jakby no nie wiem, czy pytający słuchał, czy, bo tu widziałem dyskusję, więc jakby coś to możemy ewentualnie powtórzyć. Dlatego ten pobór opłaty jest na tak wysokim poziomie, nie dlatego, że są opłaty wysokie, tylko że jest skuteczny pobór opłaty, co zmusza kierowców do wnoszenia opłat i jest skuteczna egzekucja tych opłat dodatkowych w sytuacji, kiedy opłata nie zostanie wniesiona. Jeżeli chodzi o garażowce, bo to były następne z serii zadanych pytań, miasto wielokrotnie podejmowało próby, a w tym spółka podejmowała próby budowy parkingów wielopoziomowych, tak zwanych garażowców. To były wstępne wytypowane 4 lokalizacje, między innymi ulica Duczyńskiego, ulica Rybacka, plac Zawiszy. Były to projekty łącznie z wizualizacjami, które w jakiś tam sposób nawiązywały do istniejącej zabudowy. Nie ukrywajmy, że większość opinii, z którą się spotkaliśmy, prezentując już około 2-3 lat temu te obiekty, była taka, że po prostu nikt nie chce mieć w swoim bezpośrednim sąsiedztwie parkingu wielopoziomowego. Druga sprawa to jest to, czy takie parkingi wielopoziomowe w ogóle byłyby wykorzystane. Dzisiaj widzimy w centrum miasta taki parking jak na przykład koło ZUS-u. To jest oczywiście parking zarządzany prywatnie, natomiast on stoi pusty. Mamy parking podziemny pod Medicusem, gdzie jest to parking zarządzany bodajże przez STBS. Tam też nie ma pojazdów, pomimo tego, że ceny są niższe niż w strefie płatnego parkowania. Trzecia sprawa to jest napełnienie strefy płatnego parkowania obecnie. Tak jak powiedział pan Piotr, który prezentował wyniki badań, napełnienie to jest na poziomie 70-kilku%, czyli prawidłowe. Nie jest problemem brak miejsc parkingowych w centrum. Dlatego też ostrożnie podchodzimy do tematu budowy tego typu obiektów.
Tylko w uzasadnieniu do uchwały było napisane dokładnie, że zapadła decyzja o budowie parkingowców, więc jak zapadła decyzja i państwo opierali na tym poprzednią podwyżkę, to należałoby te parkingowce po prostu wbudować. Skoro wtedy zapadła decyzja, to ja rozumiem, że państwo wtedy dokonali jakiś analiz i stwierdzili, że te parkingowce słusznie. Tak? Natomiast jeżeli przypomina pan sobie dyskusję o garażowcu przy ulicy Duszyńskiego, to on został przez mieszkańców zbombardowany, ponieważ był po prostu ohydny. Tak? To była ohydna nabryła. Dlatego mieszkańcy zaczęli protestować przeciwko niemu.
Pełna zgoda, bryła była ohydna. Natomiast bryła, jakby nie bryła była przedmiotem tej dyskusji, bo proszę mi wierzyć, że mamy dzisiaj tak zdolnych architektów, którzy są w stanie zaprojektować parkingowiec z taką fasadą, która będzie przypominała najpiękniejszy budynek. Natomiast w środku zostanie zachowana funkcja parkingowa. Tu nie mówimy o bryle, tylko o lokalizacji, bo naprawdę taki parkingowiec dzisiaj przy dzisiejszej technologii można obudować wszystkim i on może wyglądać jak druga filharmonia i może stać się najpiękniejszym budynkiem w Europie. Chodziło o funkcję, natomiast nie o wizualizację, na tym etapie, na którym to było, tak? Więc tutaj jakby pełna zgoda, że jeżeli chodzi o wizualizację, to była ona po prostu brzydka, natomiast to nie chodziło akurat w tym przypadku o to. Jeżeli chodzi o Jagiellońską, i tutaj ten zarzut, który wskazywał, że środki ze strefy płatnego parkowania nie są przeznaczane na budowę dróg. Proszę Państwa, wpływy ze strefy płatnego parkowania to jest tylko jeden z elementów wszystkich wpływów do budżetu. To nie jest, prawo jakby nie obliguje jednostki samorządu terytorialnego do tego, aby wpływy ze strefy płatnego parkowania przeznaczać na parkingi. Tak samo, nie wiem, wpływy z opłat za śmieci przeznaczać na nowe kosze. Wszystkie wpływy do miasta trafiają tak naprawdę z różnymi strumieniami, one później w tej swojej łącznej kwocie są zgodnie z budżetem rozdysponowywane. To, na co idą te środki ze strefy płatnego parkowania, to jest i do zobaczenia i jasno wskazane w budżecie, który jest podejmowany i który jest zatwierdzany uchwałą radnych. I te środki, które wpływają do strefy płatnego parkowania, są tylko i wyłącznie jednym z elementów tego budżetu. To tak pokrótce. Tutaj jeżeli chodzi o przeniesienie granic, mówił Pan, że przeniesienie granic nic nie zmieni, bo jeżeli dzisiaj na obrzeżach strefy płatnego parkowania parkują samochody, które robią to za darmo tylko dlatego, że to jest obrzeże, to po przeniesieniu granic będą robić to samo. Ja mówiłem na początku, jak prezentowałem te slajdy pokazujące mapę nowej strefy, wskazywałem wprost, że tej sytuacji nie będzie, ponieważ już nie będzie tego obrzeża. Bo nie bardzo widzę możliwość zaparkowania tutaj, jeżeli chodzi o drugą stronę Odry. Tak samo nie widzę możliwości zaparkowania w parku Kasprowicza, czyli na obrzeżach tej proponowanej strefy płatnego parkowania. Jeżeli chodzi o sytuację, w której rzeczywiście była taka interpelacja pana radnego dotycząca tego, aby kontrolerzy SPP zgłaszali strażnikom miejskim przypadki łamania prawa. Tutaj ja nie do końca chyba zgodzę się z tym, jaka odpowiedź została udzielona, że pan prezydent napisał, że ważniejsze są wpływy ze strefy niż bezpieczeństwo kierowców. To jest jakby daleko idąca nadinterpretacja pana radnego, którą absolutnie tutaj muszę zaprzeczyć. Natomiast jest to jakiś pomysł do rozważenia. My pracujemy łącznie ze Strażą Miejską teraz nad tym, aby wypracować jakieś rozwiązanie, które nie będzie kolidowało w podstawowe obowiązki pracowników strefy, bo jeżeli dzisiaj tak naprawdę zlecimy im wprost dokonywania takich działań, które nie twierdzę, że nie są słuszne, to zaburzy to ich, tak naprawdę zaburzy to normalny tok wykonywania przez nich obowiązków, bo oni są na ulicy, aby robić całkowicie co innego, stąd też te wysokie wpływy. Natomiast pracujemy nad tym, aby wypracować ze strażą jakiś tryb takiego bardzo szybkiego porozumiewania się, aby było możliwe spełnienie tego wniosku, o którym mówił pan radny, ale też, żeby ono nie zaburzało normalnej pracy kontrolerów biletowych. Mam nadzieję, że w konsekwencji uda nam się to zrobić, bo tutaj chodzi o składanie zeznań, o czas poświęcany na później dokumentowanie tego faktu. Jeżeli dojdziemy do wniosku i znajdziemy taki sposób, aby na przykład jedno zdjęcie przesłane szybką drogą elektroniczną przez pracownika strefy do Straży Miejskiej, jeżeli uda nam się jakby wypracować ten sposób, to na pewno to zrealizujemy, bo to jest na pewno dobry pomysł.
Mogę się jeszcze do tego odnieść. Ja już napisałem odpowiedź na tą odpowiedź. Oczywiście.
Domyślam się.
Do Państwa dotarła. Znaczy, dla mnie to jest taki szczeciński... Dla mnie to jest taki szczeciński niedasizm, ponieważ nie zawsze, nie wiem, czy pan prezes po prostu wie. Chwilę, tak? Minutę odpowiem i już będę milczał do końca.
Panie radny,
dobrze?
Ja tylko chciałbym, żeby pan uszanował prawo wszystkich uczestników do tego,
minutę,
aby mogli zadawać pytania.
Odpowiem
pan
tylko jeszcze na to i już będę dalej milczał, panie dyrektorze.
Jest w innej trochę sytuacji, ponieważ pan korzysta jakby z tytułu mieszkańca. Mandatu, który, z tytułu mandatu, który pan posiada, z możliwości dostępu do informacji, które są w ograniczonym stopniu.
Panie dyrektorze, teraz korzystam jako mieszkaniec z tego prawa, tak?
I odpowiedź dobrze. Na odpowiedź możemy ciągnąć jakby do godziny 20.
Obiecuję ostatnia odpowiedź. Dobrze?
Ja mogę obiecać z twojej strony, tak? Że jeżeli natomiast, pan radny, prezesie, ja na każdą komisję znaczy, się oczywiście stawię.
Jeżeli tylko skończę, to już naprawdę dalej będę milczał. Tak? Jest to bardzo łatwe do rozwiązania ta sprawa, ponieważ nie każde zgłoszenie Straży Miejskiej obliguje później kontrolera czy mieszkańca do tego, żeby przyjechał i złożył zeznania i je podpisał, ponieważ dzieje się tak tylko w wypadku, kiedy kierowca nie chce przyjąć mandatu. Ja w ostatnich 2 miesiącach kilka razy wysyłałem zdjęcia i tylko raz zostałem poproszony o złożenie zeznań, bo kierowca nie chciał przyjąć mandatu. Dziękuję.
Pełna zgoda, ale pozwoli pan, że z uwagi na to, co przed chwilą powiedział pan dyrektor, już się nie będę tego odnosił, proszę mi wierzyć, że pracujemy nad tym. Jeżeli chodzi o kolejne, czyli koszty i wpływy, to tak jak już powiedziałem, to nie jest tajemnica, każdy z państwa ma do tego dostęp. Wpływy za 2015 rok z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania i egzekucji opłat, też z lat poprzednich, to jest 24 miliony złotych, mówiąc na okrągło. Jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania strefy, to jest 8 milionów 300 tysięcy. To są dane za poprzedni rok. To tyle gwoli uzupełnienia. Dziękuję.
A ja tylko dodam a propos tego pytania, ile ulic, bo oczywiście to jest kwestia pewnie policzenia i ad hoc tego nie zrobimy, natomiast pan radny doskonale wie, bo pracował nad budżetem, że porównując pewne wartości, to możemy zajrzeć do budżetu i zobaczyć, że na drogi w mieście, zarówno jakby w sferze wydatków bieżących, jak i majątkowych, miasto w 2016 roku planuje wydać 160 milionów złotych. I sama konstrukcja budżetu nie wiąże wpływów ze strefy na wydatkowanie środków pochodzących z tych wpływów, czy dochodów, mówiąc precyzyjniej, tylko na ulice w strefie, bo nie tak budżet działa, tak? Dziękuję. Proszę jakby kolejne osoby o zadawanie pytań, czyli pana z numerem 4.
Dzień dobry, Artur Pomianowski. Ja mam takie pytanie. Kiedy planowane jest wprowadzenie tej poszerzonej strefy? I czy ewentualne jej wprowadzenie poprzedzi wyznaczenie tych płatnych placów postojowych. Odnośnie tych placów też mam pytanie, czy jest proponowane jakieś polepszenie ich infrastruktury, bo tak jak one wyglądają dzisiaj, jeśli tak, to w jakim stopniu i czy jest znana liczba miejsc na poszczególnych tych placach. Kolejne moje pytanie to jest, jak poszerzenie strefy wpłynie na przychody operatora strefy i o ile się one zwiększą? Jakie też będzie zwiększenie kosztów obsługi? Kolejne pytanie dotyczy tego, czy miasto znalazło sposób na poradzenie sobie z kierowcami aut na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, którzy notorycznie nie płacą opłat postojowych, a zajmują miejsca w różnych strefach, w tym głównie w czerwonej, bo się nią nie przejmują zupełnie. Kolejne moje pytanie to jest, czy miasto rozważyło wprowadzenie lub dyskutowało z jakimś operatorem na temat car sharingu, co by mogło rzeczywiście istotnie zmniejszyć zatłoczenie w centrum. Dziękuję. A przepraszam, jeszcze jedno pytanie, bo pan prezes tutaj stwierdził, że jest przekonany, że strefa jest tak wyznaczona, ta poszerzona, że nie spowoduje tego efektu oponki. Zgadzam się absolutnie, że w strefie przy Odrze tego nie spowoduje, natomiast wprowadzenie teraz do strefy ulicy Bohaterów Warszawy i to od razu jako Czerwonej, ulic Pocztowej i tak dalej, dookoła są ulice, które chyba dosyć szybko mogą się zatłoczyć. Czy zostały jakieś badania przeprowadzone, nie tylko takie stwierdzenie, że jesteśmy przekonani, że nie, tylko czy tutaj pan doktor albo ktoś przeprowadził jakieś badania, żeśmy mieli jakieś twarde dane na ten temat. Dziękuję.
Tak, to ja. Dzień dobry, Przemysław Słowik. Ja mam takie pytanie, cały czas się też mówi o transporcie zrównoważonym, o tym, że chcemy, żeby komunikacja miejska czy rowery miejskie miały coraz większy udział w transporcie, a w przypadku projektowania tutaj strefy widzę, że jest cały czas powtarzane tylko jedno hasło, czyli rotacji miejsc. Rotacja rotacją, ale jak ma to wpłynąć na to, że ludzie przestaną przyjeżdżać do miasta, skoro nie dajemy im żadnej alternatywy? Gdzie są te, czy to parkingowce, gdzie są parkingi Park and Ride i takie przemyślane. Jest budowany nieprzemyślany, który nie miał żadnych badań wcześniejszych przeprowadzonych i po prostu jest postawiony, żeby go postawić. I jeden z jednej strony wjazdu to troszkę mało. Biorąc pod uwagę, że o parkingowcach mówione było już od 2012 roku, myślę, że było wystarczająco dużo czasu, żeby system Park and Ride wybudować w kilku innych newralgicznych wjazdach do miasta, co faktycznie mogło wpłynąć na ograniczenie ruchu. W tej chwili to wygląda tylko jak karanie kierowców, nie bez dawania im alternatywy. Więc jak poszerzenie tej strefy wpisuje się w ten system zrównoważonego transportu publicznego? A następne pytanie to, co się stanie z parkingiem pod trasą zamkową? Wiemy, że tam jest obecnie parking bezpłatny, bardzo mocno zagospodarowany przez auta. Tu widzę na mapce, że